Wracamy ze sportowym śniadaniem. Naszymi gośćmi dzisiaj są pan wiceprezydent Opola, pan Janusz Kowalski i pan Łukasz Strzelecki, naczelnik Wydziału Sportu. Panowie, mówiliśmy troszkę w pierwszej części o wymaganiach dotyczących różnych zespołów. Teraz chcielibyśmy się tak bliżej przyjrzeć przynajmniej tym topowym, jak to zostało tutaj nazwane zespołom. Zacznijmy może od Orlika. Tydzień temu naszym gościem w sportowym śniadaniu był pan trener Jacek Szopiński. Orlik Opole teoretycznie sportowo spełnił swoje wymagania, które tam gdzieś sobie sami postawili. Troszkę pozostał niesmak w naszym mieście z powodu takich troszkę decyzji gdzieś tam związanych z regulaminem, czyli z przyznanymi walkowerami, nieprzyznanymi walkowerami. Miasto w tej sprawie wystosowało pismo do Polskiej Hokej Ligi z podpisem pana prezydenta Mirosława Pietruchy. Czy doczekaliśmy się jakiejś odpowiedzi?
No niestety nie jest też tak, że miasto jako główny sponsor oczywiście w sytuacjach kryzysowych powinno reagować i tak też zareagowaliśmy, ponieważ przypomnę, rzecz dotyczyła walkowera, który został przyznany naszym konkurentom, a chcieliśmy spowodować to, żeby przepisy dla wszystkich były jasne. I ten walkover u innego naszego konkurenta spowodował to, że przyznano mu punkty, które spowodowały wyprzedzenie Orlika i zakwalifikowanie się do pierwszej szóstki. No czasami się niestety tak zdarza, że przy zielonym stoliku pewne rzeczy są postanowione, chociaż nie ma to nic wspólnego ze sportem i są jakieś decyzje niejednoznaczne. No myślę, że w interesie całej polskiej hokej ligi jest to, żeby takie sytuacje nie zdarzały się w przyszłości, aby przepisy były jednoznacznie interpretowane. Oczywiście ten niesmak, tak jak pan redaktor powiedział, pozostał, natomiast dla nas ważniejsze jest to, żeby klub utrzymał się w ekstra klasie hokejowej na najwyższym szczeblu i żeby ustabilizował swoją sytuację organizacyjną, bo tak jak powiedziałem, jednym z elementów tej mojej reformy profesjonalizacji klubu sportowego było to, że Orlik Opole jest już spółką akcyjną. Nie jest stowarzyszenie, tylko spółką akcyjną, gdzie finanse są bardzo przejrzyste, gdzie poziom profesjonalizacji jest zdecydowanie wyższy. No i nam zależy na tym, aby w tej chwili pozyskać dla tego klubu dużego sponsora. Być może się uda i ustabilizować tak, aby za 2-3 lata ten klub naprawdę w Sowierze walczył o mistrzostwo Polski.
No ale to jest też strata nie tylko sportowa, ale też wizerunkowa dla Orlika i dla miasta, bo z całym szacunkiem granie z SMS-em Sosnowiec, gdzie do rozegrania jest łącznie 20 meczów w tej grupie słabszej, a granie z GKS-em Tychy, no to jest spora różnica jednak dla kibiców także.
To na pewno jest jakaś strata dla samych kibiców, bo wiadomo, chcielibyśmy oglądać w Opolu sport na tym najwyższym poziomie. Będąc w ekstraklasie, nie zawsze można grać z Krakowem czy z Sanokiem, który tutaj był naszym bezpośrednim konkurentem do wejścia do tej szóstki. Natomiast, co jest dobre, już za chwilę tak naprawdę jeszcze dwie drużyny wejdą do ósemki i wtedy zacznie się prawdziwa rywalizacja w playoffach. I myślę, że te mecze w playoffach dopiero pokażą siłę opolskiego hokeja. Są pozytywne zmiany w klubie zachodzą. Widać, że zawodnicy naprawdę chcą grać dla Opola, angażują się w to. Są całym sercem ze swoim klubem, ale to też pokazuje z drugiej strony trybuny, które w pewnym momencie zapełniają się praktycznie w pełni na Toropolu. To buduje fajną atmosferę dookoła hokeja. Chciałbym bardzo, żebyśmy podczas fazy playoff pokazali pazur i może wygrali z mocniejszym zespołem, co już nieraz w tym sezonie się zdarzało, że opolski klub, który jest w ekstraklasie od 2 sezonów, potrafi wygrywać z potęgami hokejowymi w Polsce i tego sobie i naszym zawodnikom i kibicom życzę.
Chciałbym tu jeszcze jedną rzecz podkreślić. to, w którym miejscu dzisiaj jest opolski hokej, to przede wszystkim zasługa pana Darka Sułka i pana Grzegorza Sikory i wielu rodziców i współpracowników. Rodziców, którzy mają swoje dzieci w Orliku i które tym samym również wspierają organizacyjnie drużynę hokejową na najwyższym szczeblu. To jest kilkuletnia praca, która dzisiaj owocuje tym, że możemy mówić, iż ten plan miasta, aby hokej na lodzie, męski hokej na lodzie był tym kluczowym, tą kluczową dyscypliną sportów zimowych w Opolu, tym okrętem flagowym, jest rzeczywistością. Stąd między innymi mogę powiedzieć w ten sposób, gdyby nie to zaangażowanie pana Sułka i pana Sikory i współpracowników, bo to jest kilkadziesiąt osób, nie chciałbym tu wszystkich, po prostu nawet nie potrafiłbym wszystkich wymienić, ale im wszystkim, szczególnie rodzicom, bardzo za to serdecznie dziękuję. Nie podjęlibyśmy tak ważnej decyzji w tym roku, jak przeznaczenie kilku milionów złotych na remont lodowiska Toropol, które od kilkudziesięciu, od prawie 40 lat nie było nigdy remontowane. Ale dzisiaj to lodowisko ma żyć nie tylko hokejem, nie tylko łyżwiarstwem szybkim i łyżwiarstwem figurowym, ale ma być w ogóle miejscem, w którym dzieją się fantastyczne rzeczy dla mieszkańców pola. Konkretnie 5 grudnia zapraszamy wszystkich, również studentów na pierwszą. To jest nasza taka próba po wyremontowaniu tych ciągów komunikacyjnych, holi, które dzisiaj są bardzo estetyczne, a jeszcze nie tak kilka, jeszcze dwa miesiące temu były bardzo nieestetyczne. Chcemy organizować pierwszą opolską taką giełdę zimową, gdzie będzie można przyjść, wymienić się sprzętem, kupić jakiś sprzęt, porozmawiać z fachowcami. Chciałbym, żeby, i takie jest nasze zamierzenie, żeby to lodowisko, Toropol po prostu żyło różnymi imprezami. I od razu mówię, jesteśmy otwarci na pomysły, czy studentów, czy innych środowisk, czy mieszkańców Opola, czy innych stowarzyszeń. Zastanawiamy się, jak wykorzystać tą infrastrukturę, którą mamy, to piękne lodowisko. Przypomnę, że drugim naszym etapem w kontekście lodowiska jest rozstrzygnięcie w przyszłym roku konkursu na koncepcję zagospodarowania tego budynku, który jest widoczny od strony parkingu naprzeciwko Muzeum Polskiej Piosenki, czy przyszłego Muzeum Polskiej Piosenki i Amfiteatru. Ten budynek oczywiście też jest kilkudziesięcioletni i pamięta stare, dobre czasy, a chcemy, żeby był nowoczesny, funkcjonalny, żeby była tam strefa VIP, restauracja i inne funkcjonalne rzeczy, które powinny być przy nowoczesnym obiekcie, bo samo lodowisko jest wyremontowane, ale jeszcze brakuje tego budynku.
To tak zostając już w tematyce zimowej, wczoraj pojawił się taki komunikat, że miasto będzie chciało zagospodarować tak zwaną Górkę Śmierci i nadbrzeże Odry w celu zrobienia stoku narciarskiego. Na jakim to jest etapie? Czy to jest na razie pomysł, czy może już wdrożenie jakichkolwiek działań?
Jest to bardzo ciekawy pomysł Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To pokazuje, że tak naprawdę dużo się dzieje w tym sporcie opolskim, że nie tylko Wydział Sportu mocno i ciężko pracuje nad opracowywaniem nowych koncepcji, ale i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pomysł bardzo ciekawy, który spotkał się z zainteresowaniem naszych mieszkańców. No i myślę, że uda się to zrealizować. Tutaj tak naprawdę jest kilka takich przesłanek, które muszą zostać spełnione, bo nie jest prosto naśnieżyć Górkę Śmierci, tak zwaną Górkę Śmierci na osiedlu AK. Po pierwsze musi być pogoda do tego, czyli temperatury poniżej minus 6 stopni. Do tego potrzebujemy naprawdę dużą ilość wody. Nie chcę mówić, że czy będzie zrealizowane, czy nie. Tak naprawdę tutaj pogoda pokaże nam, czy będziemy w stanie to zrealizować. Myślę, że poczekajmy jeszcze chwilę, niech przyjdzie prawdziwa zima. Pomysł świetny i czekamy też na realizację fajnych, ciekawych pomysłów w mieście Opolu, które są nietuzinkowe i które pozwolą na coś nowego, na jakieś takie świeże spojrzenie na opolski sport.
Czy ten etap, o którym pani mówi, czyli przedstawienie tego pomysłu opinii publicznej mieszkańcom Opola, służyło właśnie tak zwanym konsultacjom społecznym? Znaczy, chcieliśmy być pewni, czy jeżeli wszystkie warunki bezpieczeństwa i warunki techniczne zostałyby sprawdzone?
Zauważyłam to na pańskim Facebooku. Ta. To było coś w stylu podanie pomysłu, dam kilka osób.
Powiem otwarcie, nie zawsze jest dobrze aby urzędnik miał z góry wyrobione zdanie. Ja nie ukrywam, że nauczyłem się i cały czas się uczę słuchać i weryfikować swoje poglądy. Często pewne rzeczy mi się wydają jako oczywiste, okazuje się, że kompletnie oczywistymi nie są. Taka umiejętność się przydaje i zapytaliśmy mieszkańców Opola, oczywiście w ramach takich, można powiedzieć, konsultacji i przez media społecznościowe, co o tym myślą. No, odzew był, no, można powiedzieć, przekraczający wszelkie oczekiwania. To pokazuje, że ten pomysł jest godny rozważenia. W tej chwili badamy wszystkie kwestie techniczne, ponieważ dla nas ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców. Jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z taką jakby logiką bezpieczeństwa, to chcielibyśmy go szybko zrealizować. Myślę, że jest to możliwe jeszcze tej zimy, ale mówię, poczekajmy. Ważniejsze było to, żeby porozmawiać na ten temat i podjąć decyzję.
Przejdźmy do kolejnego sportu. Gwardia Opole chyba spisuje się jak na Beniaminka troszkę powyżej oczekiwań, zwłaszcza u siebie, gdzie stworzyła nam się taka twierdza trochę w naszej hali tutaj w Opolu.
Tak jest. Te zwycięstwa, które Gwardia odnosi na swojej hali, podbudowują nas, a także podbudowują zawodników. To fajnie, że akurat wygrywamy u siebie. Natomiast tutaj chcielibyśmy jeszcze tych sukcesów na wyjazdach, prawda? Tego gdzieś tam może troszeczkę brakuje. Gwardia zrobiła duży krok do przodu sportowo. Mamy dobrych zawodników, którzy ciężko pracują. Chcielibyśmy jeszcze, żeby za tym sukcesem szły też jakby inne działania. Te takie wszystkie około sportowe, marketing, informacja, tego jeszcze czasem brakuje troszeczkę. Natomiast jak na zespół ekstraklasowy, radzą sobie bardzo dobrze i chyba będziemy trzymali mocno kciuki, żeby na koniec sezonu byli jak najwyżej. Poza tą strefą spadkową, gdzieś tam cały czas się o nią ocierają, natomiast ja liczę na to, że ten zespół naprawdę w pewnym momencie zgra się na tyle, że z roku na rok będzie rósł w siłę.
Gwardia to nie tylko drużyna seniorska, to także mini handball liga dla dzieci z podstawówki, to także drużyny młodzieżowe. Czy te inicjatywy również uzyskują jakieś wsparcie ze strony miasta?
Tak. Cały sport młodzieżowy w naszym mieście jest mocno wspierany przez Urząd Miasta. W przyszłym roku pieniędzy na taki sport właśnie młodzieżowy będzie, można powiedzieć, blisko około 800 tysięcy złotych. To dużo więcej niż w bieżącym roku. Tutaj konkursy będą, tak jak pan prezydent wcześniej powiedział, w dwóch kierunkach szły. To będą te zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży. Bardzo mocno stawiamy i na właśnie młodzieżowe drużyny Gwardii. Wspieramy ich, bo ten sport budowany od dziecka pozwala nam wypracować sobie własnych wychowanków, na podstawie których później ten zespół ekstraklasowy może grać. I tutaj nie można zapomnieć o tym, że te dzieci, które dzisiaj są dziećmi, za chwilę staną się zawodnikami juniorami, a następnie seniorami. Nie można w dzisiejszych czasach grać klubem, który jest zbudowany w 100% z zawodników kupionych z zewnątrz. To chyba nie do tego chcielibyśmy dążyć. Chcemy, żeby w Opolu, w opolskich klubach grali nasi opolscy zawodnicy, wspierani oczywiście przez wzmocnienia z zewnątrz, ale to jest jakby nasz cel. Zawodnicy z Opola, którzy wychowali się w naszych klubach, którzy de facto za nasze publiczne pieniądze zostali przeszkoleni i będą zdobywali najwyższe tytuły.
W czasie przerwy podjęliśmy tutaj temat futbolu amerykańskiego w Opolu. Tym, że on jest na razie jakkolwiek finansowany, ale już z nowym rokiem nie będzie, tak?
Odpowiadając na to pytanie, przyjmując pewnego rodzaju koncepcję rozwoju sportu do roku 2018 i to przyjęliśmy, tak jak powiedziałem, bez głosu sprzeciwu, określiliśmy również te dyscypliny, które na poziomie seniorskim miasto Opole jako sponsor chce wspierać. Wśród tych dyscyplin nie ma futbolu amerykańskiego i dla takich sportów mniej popularnych ale także i popularnych, ale nie zyskujących w naszej koncepcji zielonego światła, dlatego że no nie sposób finansować wszystkiego po trochu, trzeba się na coś zdecydować, jak to jest w biznesie, no nie można sprzedawać w jednym sklepie sprzętu RTV i dywanów, jeden i drugie jest potrzebne, ale trzeba się na coś zdecydować i my się na coś tam zdecydowaliśmy. W związku z tym pokazaliśmy, jakie dyscypliny są dla nas kluczowe, a które no już tego finansowania nie uzyskują, bo ja kończę z takim rozdawnictwem pieniędzy, że każdemu się coś należy. Nikomu się nic nie należy. No, wszystko trzeba zapracować, a miasto ma swoją politykę mimo mieszkańców i decyduje. Jesteśmy odpowiedzialni przed mieszkańcami za podejmowanie decyzji. Natomiast dla takich sportów niszowych, niepopularnych, albo i popularnych, ale nie występujących na poziomie seniorskim. Taki przykład to są na przykład wrotkarze czy jacyś freestyle'owcy. Mamy właśnie ofertę w postaci aplikowania i próby zdobycia pieniędzy na działalność pozalekcyjną dla dzieci i młodzieży, bo to ma być kolejna reforma w 2016 roku. Do tej pory było tak, że środki na zajęcia pozalekcyjne faktycznie były środkami, które w 50-60% były przeznaczane na finansowanie klubów sportowych. A my teraz chcemy to odwrócić. Chcemy, żeby rzeczywiście te środki były przeznaczone na finansowanie zajęć pozalekcyjnych. Innymi słowy, futboliści amerykańscy, rolkarze, skejtowcy, piłkarze, hokeiści, jeżeli zaproponują konkretne rozwiązania, konkretne pomysły, na przykład pan wspomniał, właśnie z tego jest finansowana, i to była moja decyzja, mini handball liga. Taką mini handball ligę, która dostała wsparcie na poziomie 10 tysięcy złotych w tym roku i wiemy, że kilkaset dzieciaków może po prostu grać w ramach pewnego cyklu 2-3-4-miesięcznego, jest to oferta rekreacyjna dla dzieci, młodzieży i oczywiście samych rodziców. I jeżeli na przykład futboliści amerykańscy wymyślą taki projekt, który na poziomie czy gimnazjów, czy na poziomie liceum, czy na poziomie studenckim jest w stanie zgromadzić na poziomie rekreacyjnym większą liczbę osób przez określony czas, mogą liczyć na nasze wsparcie. Bo chcemy, aby ta oferta, szczególnie dla rodzin biedniejszych, mniej zamożnych, tych, których nie stać na to, aby, często jest to przy rodzinach wielodzietnych, żeby opłacić swoim dzieciom zajęcia pozalekcyjne czy uczestnictwo w klubach, chcemy pokazać, że taką ofertę miasto wspiera. Jeżeli ona będzie dedykowana, najszersza, no to wygramy na tym i wszyscy na tym wygrają. Od razu tu mówię, że tutaj będę chciał w ramach tej reformy podzielić te środki w ramach z jednej strony takiego roku szkolnego i aktywności wakacyjnej, typowo letniej, bo co jest bardzo dużym problemem? No dużym problemem jest to, że potem dzieci w lipcu, sierpniu często nie mają żadnej propozycji aktywności, no i robią głupie rzeczy. I my taką propozycję chcemy zapewnić. Jeżeli po 2-3 latach rodzice będą wiedzieli, że mogą korzystać z szerszej oferty zajęć pozalekcyjnych, bezpłatnej, to oczywiście część rodziców potem na poziom profesjonalny zapisze swoje dzieci, które no, chwycą tego sportowego bakcyla, a część po prostu będzie korzystać, dlatego że będzie to jedyna forma wsparcia dostępna publicznie dla rodzin, których po prostu na to nie stać. A ja, tak jak powiedziałem, odpowiadając za politykę społeczną, naprawdę, panie redaktorze, widzę, jak wielką trudnością dla rodziców często jest przeznaczenie 30, 50, 70 zł miesięcznie dla swojego dziecka na zajęcia pozalekcyjne, czy na cokolwiek, ponieważ niestety bardzo dużo ludzi znajduje się w trudnej sytuacji, czy społecznej, czy finansowej. Natomiast to jest od tego, żeby tu jednak stymulować takie działania, które jednak spowodują, że no, ta oferta będzie dla tego typu osób, które znajdują się w sytuacji mniej korzystnej finansowo, po prostu jak najszersza.
Może właśnie taka jest nasza misja. Takich ludzi kiedyś znajdziemy kolejnego Lewandowskiego.
No, To jest w istocie również pewnego rodzaju sposób myślenia Kuby Błaszczykowskiego, który właśnie organizuje tego typu przedsięwzięcia w Opolu, między innymi znany już na całą Polskę turniej Liga Mistrzów dla właśnie sportowych drużyn piłkarskich, amatorskich, dziecięcych. Kuba Błaszczykowski często mi mówi właśnie w taki sposób. Mi ktoś kiedyś, jak miałem kilkanaście lat, podał rękę w trudnym momencie i ja dzisiaj czuję się zobowiązany, żeby tą rękę podać komuś innemu. I nie robi tego dla rozgłosu, nie robi tego dla PR-u, robi to po prostu dlatego, że tak uważa. To jest właśnie piękne. No, między innymi też wspólnie z miastem organizowaliśmy wspólnie z Kubą Błaszczykowskim zajęcia z kręgli dla wychowanków domów dziecka. To było coś niesamowitego po prostu dla dzieci, które mają pewnego rodzaju szansę porozmawiania poza mikrofonami, poza kamerami z Kubą, który mówi: słuchajcie, idźcie tą drogą, nie rezygnujcie, walczcie o to, żebyście byli świetnymi zawodnikami, dobrze się uczcie. Dla wielu dzieci i młodzieży jest to, może być to pewnego rodzaju bodziec, który spowoduje, że będą osiągać te cele i będą widzieli człowieka, który dokładnie w ich wieku, w trudnej dla siebie sytuacji społecznej, rodzinnej, jakby wytrwał i osiągnął gigantyczny sukces. Będą widzieli, tak to jest po prostu możliwe. Na tym poziomie oczywiście każda osoba, która, czy każde dziecko, które jest w ten sposób wsparte, jest naszym jakąś takim małym zwycięstwem. Dlatego chcemy, żeby ta oferta była jak najszersza i najlepsza tych zajęć pozalekcyjnych.
Pan na początku swojej wypowiedzi podjął ten temat, że miasto nie będzie finansować wszystkiego i to chyba pan podjął tę decyzję, że dwa kluby uczelniane siatkówki, ten z Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego, zostaną połączone albo zostanie wybrany tylko jeden, tak?
Pani redaktor, no niestety jest też tak, niestety czy stety, że bardzo dużo takich decyzji podjąłem w tym roku, które na początku wiele osobom się nie podobały, a które już po iluś miesiącach okazywały się słusznymi decyzjami. Od razu mówię, że każda decyzja była słuszna, ale jeżeli chodzi akurat o sport, to na szczęście okazało się, że każda decyzja była słuszna. Bo nie robi, znaczy nie myli się ten, kto po prostu nic nie robi. Jedną z pierwszych decyzji dokładnie rok temu, którą podjąłem, to było odcięcie finansowania bankrutującego z klubu Kolejarz Opole. Po to, żeby żużel odbudowywać. Trzeba się czasami cofnąć jeden krok w tył, żeby odbudować żużel na zdrowych zasadach. Potem było połączenie klubów łyżwiarstwa figurowego, które też było trudnym procesem ze względu na pewną nieufność środowisk rodziców. Dzisiaj ten klub zaczyna lepiej funkcjonować. Ten dzieci dzięki połączeniu mają więcej godzin do uprawiania sportu, a nie mniej, nie 7, ale mają kilkanaście godzin. Jest szansa na to, że naprawdę tam wyniki będą coraz lepsze. To jest oczywiście początek drogi. Kolejną decyzją była profesjonalizacja hokeja na lodzie, czyli utworzenie spółki Orlik Opole, spółka akcyjna. No i w końcu to, o czym pani powiedziała, jest też tak, że w naszym odczuciu piłka siatkowa kobiet, siatkówka kobiet z idealnym sportem, który połączyłby i studentów Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego i powinien być realizowany na poziomie akademickim, stąd jako główny sponsor zainicjowaliśmy i spowodowaliśmy. Na początku nie było to bardzo popularne przeniesienie tego na poziom akademicki, stąd nazwa tej drużyny AZS Opole, zakładając, że również Uniwersytet Opole kiedyś opolski będzie zainteresowany uczestniczeniem jakby formalnym w tym przedsięwzięciu, tym bardziej, że tam jest kilka studentek Uniwersytetu Opolskiego, a jeżeli wszystko dobrze, no to dziewczyny będą od czwartego kwartału 2016 roku grały no kilkaset metrów od Uniwersytetu Opolskiego, czyli w hali widowiskowo-sportowej Okrąglak. I pani redaktor, jasne, no nie była to na początku popularna decyzja, bo wymagała pewnego rodzaju napięcia z osobami, które do tej pory tworzyły siatkówkę, no ale właśnie taka jest rola miasta, kiedy finansujemy ogromnymi dotacjami sport. Musimy postawić też cele i jeżeli pewne rzeczy są do skorygowania, to je skorygujmy. Efekt jest taki, że oczywiście to jest dopiero start i to jest sport, ale pierwsze 10 meczów to jest 10 zwycięstw bez ani jednej przegranej, lider drugiej ligi siatkówki, tylko 3 sety stracone. Bardziej ważniejsza jest dla mnie ta rzecz, która jest niewidoczna. A mogę Państwu powiedzieć, że w tej chwili klub ma, czy dziewczyny na przykład mają profesjonalną opiekę fizjoterapeutyczną. Nigdy takiej opieki nie miały. Mają zapewnione inne wsparcie, czy techniczne, czy finansowe, które do tej pory nie miały, a to dzięki temu, że korzystają z dużego potencjału organizacyjnego Politechniki Opolskiej. I to jest coś bardzo pozytywnego i w tym kierunku trzeba iść, czyli nie myśleć tymi małymi, takimi często korporacyjnymi egoizmami, tylko patrzeć się w jakimś takim szerszym obrazku, że czasami tego typu pozytywne ruchy mogą spowodować, że coś idzie do przodu. Tu jesteśmy na początku drogi, aczkolwiek nie ukrywam, że start dziewczyn pod marką AZS Opole w drugiej lidze z punktu widzenia takiego marketingowego i sportowego jest fenomenalny.
No i tym akademickim akcentem skończymy rozmowę na dzisiaj. Naszymi gośćmi byli pan wiceprezydent Janusz Kowalski.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Naczelnik Wydziału Sportu pan Łukasz Strzelecki.
Bardzo dziękuję.
A program prowadzili
Marek Świerczyński
i Paulina Kurtyka. Do usłyszenia.
W realizacji programu pomógł lokal Kuchnia.